Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji zastanowimy się, w jakiej kondycji jest miasto Gdańsk. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przygotowała raport o stanie miasta za poprzedni rok. Dotyczy wydatków, dochodów, inwestycji czy demografii. I na jego podstawie Rada Miasta udzieli bądź nie wotum zaufania i absolutorium prezydent. W studiu są radne Elżbieta Strzelczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent zaznacza, że realizacja budżetu w ubiegłym roku nie była łatwa przez rosnącą inflację, ceny energii, nietrafione zmiany prawne i pomoc finansową uchodźcom z Ukrainy, ale przekonuje, że mimo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową, a dokonania Gdańska zostały docenione. No właśnie, czy jest tak różowo?
I tak, i nie. Przede wszystkim nie jest tak ciekawie, ponieważ ciągle zmagamy się właśnie z tymi problemami, o których pani prezydent powiedziała, czyli ta nieprzyjazna sytuacja. Po pierwsze inflacja, po drugie działania fiskalne rządu, które ograniczają przychody budżetu miasta. Ja przypomnę może po raz kolejny, ale warto to przypominać mieszkańcom, że w tym roku o 0,5 miliarda złotych mniej jest w budżecie miasta Gdańska. Za te pieniądze naprawdę wiele rzeczy postulowanych przez mieszkańców można byłoby zrobić, przygotować. Natomiast jest dobrze, ponieważ my sobie radzimy w tych trudnych sytuacjach. Radzimy sobie o tyle dobrze, że nawet agencje ratingowe zagraniczne, niezależne, które na skutek właśnie tych zmian fiskalnych delikatnie zwracały uwagę, że mogą mieć samorządy problem, stwierdziły jednak, że Gdańsk sobie bardzo dobrze poradził w tych warunkach i utrzymana została nasza bardzo wysoka ocena w tym zakresie. Także patrząc z takiej perspektywy całkowicie ogólnej, z lotu ptaka, to w tych bardzo trudnych czasach radzimy sobie bardzo dobrze.
Ale wydatków inwestycyjnych wszystkich według planu nie udało się zrealizować, tak wynika ze sprawozdania.
No nie udaje się ze względu właśnie głównie na inflację, ponieważ jeżeli ogłaszane są przetargi, to nagle się okazuje, że na skutek tych presji inflacyjnych te oferty są o 20, 30, 50, a nieraz nawet o 100% wyższe od tego, co było wyceniane. No stąd niestety tych inwestycji mniej udało się zrealizować.
Czy zdaniem opozycyjnego klubu raport jest uczciwy czy wygładzony?
No zakładamy, że oczywiście jest uczciwy, natomiast no, mieszkańcy wiedzą, jak wygląda sytuacja miasta, ja myślę. To znaczy przede wszystkim na pewno z tych danych, które są przytoczone w raporcie, na przykład rodziny objęte wsparciem ze względu na ubóstwo, taka ilość rodzin spada. To znaczy na przykład już to akurat porównam z rokiem 16 do 22, to jest aż o 54% na przykład. Jeżeli chodzi o wsparcie na przykład osób, które korzystają w ogóle ze wsparcia, to jest rok do roku, to jest o 4,5% spada. Poza tym, jeżeli chodzi o to, nad czym ubolewa tak strasznie opozycja, że spadają dochody miasta, to znaczy, jeżeli koleżanka tutaj powiedziała o tym roku, ale mówmy rok 21 do 22, tak? Czyli w 22 rzeczywiście te dochody były trochę uszczuplone ze względu na to, że mieszkańcy płacą mniejszy PIT. Oczywiście na początku roku, wiem, przyznaję się, rząd PiS popełnił błąd. Były rzeczywiście problemy z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Natomiast w ciągu roku potem to prostowano, wprowadzono wyjątkową rzecz, bo rzeczywiście obniżono podatki. Podstawowy podatek to jest 12%. Podwyższono kwotę wolną do 30 tysięcy. I oczywiście z tego głównie wynika spadek przychodów z tytułu podatku PIT. No ale ten podatek PIT, który akurat jest rzeczywiście w trochę mniejszej sumie wypłacany miastu, w jakiś sposób jest rekompensowany z budżetu państwa, bo to jest rzeczywiście w ubiegłym roku to było 134 miliony rekompensaty. A poza tym pamiętajmy, że te pieniądze zostają w kieszeniach mieszkańców i dzięki temu spada ubóstwo i dzięki temu mniejsza ilość potrzebuje wsparcia.
Okej, bardzo się cieszymy, że mieszkańcy mają więcej pieniędzy i podatki są niższe. To jest bardzo fajne, tylko to jest cały czas takie trochę mydlenie oczu mieszkańcom, bo jeżeli miasto, samorząd dostanie mniej pieniędzy z podatków i nie zostanie ta obniżka PIT-u zrekompensowana samorządom, to tak naprawdę mieszkańcy na tym ucierpią, bo co z tego, że oni będą mieli te 100 zł, 200 zł więcej w portfelu, jeżeli miasto nie będzie miało pieniędzy na to, żeby realizować usługi publiczne dla nich, czyli odbiór śmieci, oświetlenie, szkoły, komunikację publiczną. Nie mówimy o tej korelacji, która tutaj ewidentnie istnieje, a to jest działanie celowe rządu, który zmierza do centralizacji wszystkich zadań i owszem, daje jakieś ochłapy w postaci 100 milionów złotych, ale jeżeli my mówimy, że miasto w ubiegłym roku straciło prawie 300 milionów, no to czymże jest te 100 milionów łaskawie dane i to tylko na określone pozycje, które można je wydać. No przepraszam, no to tak się nie zarządza, tak się nie decentralizuje i tak nie daje się prawa do decydowania o tym, co jest ważne w mieście mieszkańcom.
To jest tylko kwestia udolności rządzenia, tak mi się wydaje. I to, że mieszkańcom dostaje więcej w kieszeni, to chyba się powinniśmy wszyscy z tego powodu cieszyć, dlatego że mniej osób potrzebuje wsparcia. Jeżeli chodzi o to, na przykład o dotacje do szkolnictwa, no to ta dotacja oświatowa rośnie z roku na rok. To nie jest tak, że ona na przykład spada, tylko ona rzeczywiście rośnie, więc na pewno do tego nie trzeba więcej dopłacać. Poza tym, no ja jeżeli chodzi o śmieci, jeżeli chodzi o śmieci, to pamiętajmy doskonale, że to jest system zamknięty. To znaczy tyle, ile wpływa do systemu od odprowadzania odpadów, czyli tyle, ile mieszkańcy wpłacają, tyle ten system kosztuje. Jeżeli kosztuje więcej, to mieszkańcy muszą więcej dopłacić. Nie ma to żadnego związku z dochodami miasta, jeżeli chodzi o podatki. Absolutnie. Poza tym, pamiętajmy o tym, że rośnie też podatek CIT. Więc też wpływy z tego podatku jak najbardziej rosną. Więc to nie jest tak, że ze wszystko tylko jest uszczuplony podatek PIT, ale rosną też wpływy z podatku na przykład CIT i inne dotacje z budżetu państwa. Poza tym jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie jest taki program rozwoju mieszkalnictwa rządowy, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa i na przykład mamy aż do 80% dofinansowania do rozwoju mieszkalnictwa w Gdańsku i staramy się o takie dotacje i oczywiście je dostajemy na budownictwo komunalne, na TBS-y może nie aż takiej wysokości, ale to jest około 70%, potem na przykład jeszcze 10% można z Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskać, więc kwestia jest taka, że naprawdę dużo różnych funduszy idzie do Gdańska na różne programy.
No to trzeba sprostować ewidentnie, no bo mówimy o subwencji oświatowej, czyli w zeszłym roku rekordowo subwencja była pierwszy raz, nie przekroczyła 50% kosztów, jakie miasto musi wydawać na edukację. Czyli my, wydając 20% budżetu na edukację, na wszystko, co jest związane z nią, jeszcze musimy ponad połowę tego, co dołożyć, bo rząd nie daje tych pieniędzy, nie ma. Co z tego, że subwencja rośnie, jak koszty rosną? A oczywiście w Polskim Ładzie mieszkańcy zaoszczędzili te pieniądze, tylko co zrobił rząd? Znowu ich oszukał, ponieważ zabrał te pieniądze na początku roku, w trakcie roku, zabierał regularnie mieszkańcom, doprowadził do gigantycznej inflacji, a później łaskawie po roku część tych pieniędzy oddaje, no bo i one już tak naprawdę się zdewaluowały, bo już nie są warte tyle, co były rok wcześniej warte. Czyli co, nisko oprocentowana pożyczka kosztem mieszkańców dla rządu. Tak trzeba to nazwać po prostu.
Jeśli chodzi o subwencję oświatową, to ona zawsze była za mała, bez względu na to tak naprawdę, kto rządził, czy od prawa do lewa.
Ale to jest rekord, że w tej chwili nawet 50% nie jesteśmy w stanie przekroczyć.
Ale w tym roku już będzie 57,5%, przypominam pani radnej, w 2023 to jest 57,5%, więc ta dotacja jak najbardziej rośnie. I to może w jednym roku to było mniej. Natomiast jeszcze tu trzeba jedną rzecz sprostować. Nie rząd doprowadził do inflacji, tylko pamiętajmy, że jesteśmy krajem przyfrontowym. W ubiegłym roku, w rok 2021, to był wzrost cen paliw spowodowany zamieszaniami na rynku, które powodowała Rosja. W ubiegłym roku wybuchła wojna na Ukrainie i wiadomo, że główne inflacje to są spowodowane przez tą właśnie wojnę na Ukrainie. I to nie jest wina rządu, że ta wojna wybuchła. Tylko my, pamiętajmy, przyjęliśmy tutaj mnóstwo uchodźców. Oczywiście ja uważam, że Gdańsk sobie bardzo dobrze z tym poradził. Mieszkańcy świetnie sobie poradzili z tymi uchodźcami, którzy przyjechali w ubiegłym roku. A pamiętajmy, że liczy się w tej chwili, że w samym Gdańsku to jest około 188 tysięcy osób dodatkowo do tego, ile mamy mieszkańców. Także jakoś ci ludzie tutaj się musieli rozproszyć. Nie mamy bezrobocia w Gdańsku praktycznie wcale. Więc jednak ta sytuacja nie jest taka zła, jak tutaj koleżanka mówi. Miasto sobie w jakiś sposób radzi. Oczywiście, według mnie, za mało jest inwestycji realizowanych. I to nie jest tylko kwestia inflacji, ale to jest też kwestia taka, że no, nie wiem, wymagania nie takie, nieudolność różnego typu. Obawiam się, że mogą być niestety straty jakieś w funduszach unijnych z tego powodu, no bo jak nie będziemy realizować inwestycji, które są z dopłatami, to nie wiadomo, jak to będzie.
No ja się cieszę, że pani radna zauważa, że miasto jest dobrze zarządzane, bo podzielam to zdanie. Natomiast co do inflacji, no to niech sobie nasi słuchacze sami porównają. W Unii Europejskiej inne kraje mają w tej chwili inflację na poziomie 5-6%, a my nadal jesteśmy na 13%. No i nikt mi nie wmówi, że tylko i wyłącznie jest to kwestia wojny, bo to tak nie jest. To jest nieudolna polityka rządu, Banku Narodowego, Banku Polskiego, prezesa Mema Glapińskiego, który tylko potrafi słowo tak wygłaszać. Także to nie jest tak, że inflacja to jest tylko Putin inflacja, bo to jest nieprawda, to jest kłamstwo.
No, ale jednak ja nie jestem ekspertem od tego, ale jednak ekonomiści znani wypowiadają się w tej kwestii, że raczej jednak chyba inflacja to jest główną przyczyną, jest wojna na Ukrainie.
No ale tak, w całej Unii jednak...
Chwileczkę. Na przykład Litwa miała też około 20% inflację. Też kraj przyfrontowy, tak? Więc to nie jest tak, Litwa czy Łotwa, to nie jest tak, że tylko my mamy taką inflację. Robimy wszystko, żeby ta inflacja była jak najniższa. Poza tym, jeżeli ktoś pracował w logistyce, to wie, że to są jeszcze ciągle skutki pandemii, to są ciągle skutki przerwanych łańcuchów logistycznych. Jeżeli jeszcze to zaopatrzenie nie dotarło, niestety ci, którzy dostarczali różnego typu podzespoły, podwykonawcy, mogli zawyżać ceny przez to, że na przykład było za mało pewnych towarów na rynku. I takie rzeczy też niestety miały miejsce. I w jakiś sposób sobie trzeba z tym poradzić. Ja myślę, że do końca tego roku będziemy mieć jednocyfrową inflację, więc poradzimy sobie.
No ale to nadal nie jesteśmy samotną wyspą. Funkcjonujemy w całym organizmie Unii Europejskiej. Także możemy się spokojnie porównywać do krajów Unii Europejskiej, które również ucierpiały na wojnie w Ukrainie. Tylko należy zwrócić uwagę, że my przez lata... 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zrobiliśmy nic, żeby zmienić swoją energetykę. I sterowanie ręczne cenami paliw przez Obajtka w Orlenie też spowodowało tą inflację. Łaskawie daje nam obniżkę przed świętami, przed Nowym Rokiem. No przepraszam, teraz ogłasza się, że będzie łaskawa obniżka cen paliw przed wakacjami. No to jest ręczne sterowanie gospodarką. To tak się kreuje inflację. Orlen zarabia miliardy właśnie na kierowcach. I takie są tego skutki.
Pani radna nie zauważyła tych wszystkich paneli fotowoltaicznych wybudowanych w całej Polsce, gdzie mamy już kilkanaście gigawatów mocy. I to właśnie przez ostatnie lata się zdarzyło z dofinansowaniem z budżetu państwa.
A co z wiatrakami? Się spytam, ustawą wiatrakową?
Jak najbardziej będą budowane. Już są w tej chwili rozpisane przetargi. PGE będzie budować, chyba z tego co pamiętam.
No, ustawa wiatrakowa rzeczywiście. Tak, tam dużo było kontrowersji. Tak, ale dużo
Natomiast strasznie. Jak najbardziej farmy wiatrowe będą na Bałtyku budowane i w przyszłym roku już na pewno
na
zaczną być budowane.
Na lądzie też?
Ale tam trzeba było pogodzić różne interesy, jeśli chodzi o wiatraki rzeczywiście.
Także panele fotowoltaiczne na lądzie, a wiatraki będą na wodzie. I na pewno ich będzie bardzo dużo.
Dobrze, a wracając do spraw typowo gdańskich. Miasto wśród najważniejszych inwestycji w ubiegłym roku wymienia między innymi zakończoną modernizację sortowni w zakładzie utylizacyjnym, budowę linii tramwajowej, nowe miejsca w żłobkach. Waszym zdaniem, czego zabrakło? Jakich inwestycji?
Pewnie przede wszystkim ta inwestycja, która mogłaby już bardzo dawno być zrealizowana i która przyniosłaby wiele korzyści mieszkańcom, ale niestety jest blokowana czy to przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy przez inne grupy, czyli chodzi tutaj o budowę linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. To jest
Tu przede wszystkim mieszkańcy protestują.
Mieszkańcy, bardzo wąska grupa mieszkańców konkretnej jednej ulicy, a jednak ja powiem Państwu szczerze, byłam świadkiem rozmowy ostatnio jadąc wczoraj tramwajem młodych osób, jadących właśnie z okolic Ujścia Skałostowic do swojej szkoły w okolicach Alei Legionów. I one między sobą rozmawiały i powiedziały, no patrz, jeżeli była, gdyby wybudowali już tą trasę Gdańsk-Południe, przecież to byśmy jechały 25 minut, a tak prawie 40 parę minut musimy do tej szkoły jechać. I taka jest prawda. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Była blokowana przez 5 lat przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No i niestety podrożała w związku z tym. To jest też ten kolejny efekt, że niektóre inwestycje muszą czekać, drożeją właśnie przez niezależne od miasta decyzje.
Pani radna?
To znaczy, no na pewno ta trasa tramwajowa rzeczywiście jest bardzo potrzebna i tutaj to rzeczywiście akurat zgodzę z koleżanką, że tej trasy rzeczywiście brakuje. No jest już robione w tej chwili studium wykonalności. Mam nadzieję, że ta trasa już tam w tym roku już nawet jakieś uchwały podejmowaliśmy, jeżeli chodzi o wykup niektórych budynków pod tą trasę właśnie. Także myślę, że to już chyba ruszy. No nie wiem, czy w tym roku prawdopodobnie projekty zostaną skończone i w przyszłym roku ruszy chyba budowa tej trasy. No, miejmy nadzieję, że to pójdzie szybko. Tak jak, no, nawet nieźle poszła Nowa Warszawska faktycznie. Chociaż też jakieś opóźnienia były, no ale już tu nie będę złośliwa. Ale rzeczywiście ta trasa tramwajowa też jest potrzebna. Poza tym pamiętajmy, że będzie trasa nowa budowana, taka powiedzmy dla mieszkańców, to na pewno coś zupełnie nowego, bo łącząca Przymorze właściwie z Brzeźnem nową trasą, tutaj zieloną drogą aż do Letnicy, do Marynarki Polskiej. To jest coś takiego, co też myślę bardzo wielu ludziom się przyda, natomiast to dopiero będzie w przyszłości robione. Natomiast ja chciałam jeszcze jedną taką ciekawą rzecz przytoczyć z tego raportu, bo to mi się bardzo spodobało. Pani prezydent chwali się tym, że ma bardzo dużą popularność na Facebooku. Także to jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo wesołe, ponieważ czytam te komentarze, czytam to, co się dzieje na Facebooku, czasami przy postach pani prezydent i również oczywiście na Twitterze, ale na Facebooku to jest dużo, dużo weselsze, dużo weselsza lektura. Ale pani prezydent też uważa to za sukces.
Drogie panie, jeszcze chciałam zapytać na koniec was o MEWO, bo jeszcze brakuje nam roweru metropolitalnego, tak, i rzeczywiście prace trwały w poprzednim roku, jeszcze trwają w tym roku, no być może uda się jesienią wprowadzić MEWO. Uda się czy nie? Waszym pytaniem.
Ja mam nadzieję, że tak. Zresztą miałam okazję brać udział w testach wewnętrznych i z moich doświadczeń jakby tego krótkiego w sumie okresu testów wewnętrznych, to rzeczywiście działał to dobrze. Rower był wygodny, miał dobre wspomaganie elektryczne. No ale pomni troszeczkę nauczek z pierwszej edycji MEWO. Myślę, że lepiej troszeczkę o parę miesięcy, kilka opóźnić ten projekt, a rzeczywiście, żeby nie było później niespodzianek tego typu, że mogłaby ta rama gdzieś pęknąć. Więc ja się cieszę, że tak naprawdę w tej samej cenie, którą płacimy, dostaniemy rower dużo lepszy, dużo nowocześniejszy i pewnie wygodniejszy też dla mieszkańców, bo na to też zwracały uwagę osoby, które miały okazję się z nimi zapoznać, również przedstawiciele mediów. Ja jestem przekonana rzeczywiście, że ten projekt ma szansę zrewolucjonizować, widać jaką potrzeby mają mieszkańcy, żeby on funkcjonował. No i też na bieżąco śledzimy to na Komisji Sportu i Turystyki postępem tego projektu. No, jestem przekonana, że to rzeczywiście wystartuje jesienią i będzie sukces.
No miejmy nadzieję, że wystartuje jesienią, natomiast myśmy zwołali, to znaczy na wniosek naszego klubu jest zwołana sesja nadzwyczajna w poniedziałek na temat właśnie MEWO. Dlatego, że my byśmy chcieli się dowiedzieć od pani prezydent, jak wygląda rozliczenie MEWO 1, bo w zasadzie mieliśmy odzyskać wszystkie pieniądze i mieszkańcy ci, którzy wpłacili, i miasto, a nie wygląda to chyba różowo. Natomiast jeżeli chodzi o MEWO 2, no to w tej chwili dobrze akurat, że został rower zastąpiony, natomiast no ja byłam 1 marca w Sztokholmie, jeździłam tym rowerem, który miał być u nas pierwotnie, a który okazuje się łamie się w nim rama, więc nie wiem, jak wyglądają teraz te nowe rowery. Natomiast prawda jest taka, że one mają 4 kg większą wagę niż to, co było maksymalne w przetargu. No zobaczymy, mam nadzieję, że będą to lepsze rowery i rzeczywiście uda się wprowadzić je, ale no jest tyle różnych rzeczy, których ten City by Global, firma, która ma, która wygrała przetarg, z którymi sobie nie radzi, że ja naprawdę mam dużą wątpliwości i myślę, że mieszkańcy też czekają z bardzo dużym zainteresowaniem, czy uda się, czy się nie uda znowu na zimę wprowadzić rower.
Na jesień.
No to trzymamy kciuki. W takim razie 22 czerwca odbędzie się sesja i debata na temat raportu. Będzie mogło w niej wziąć udział 15 mieszkańców. Można się zgłaszać do przewodniczącej Rady Miasta. Tymczasem bardzo dziękuję. Elżbieta Strzelczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Samorządowy piątek Radia Gdańsk.